Zapytaj eksperta. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy to podstawa, którą powinien posiadać każdy obywatel. Umożliwia ona udzielenie pomocy każdej osobie, która jej wymaga jeszcze przed przybyciem służby ratowniczej. Warto przy tym pamiętać, że będąc uczestnikiem wypadku, mamy prawny i cywilny obowiązek udzielić pierwszej pomocy, o ile nie naraża ta naszego zdrowia i życia. Każdorazowe udzielenie pomocy, pierwszej pomocy to tak naprawdę nasza walka z czasem. Dlatego dzięki praktycznej wiedzy z zakresu jej udzielania możemy uratować życie i zdrowie ratowanej osoby lub uchronić ją po prostu przed kalectwem. Dzisiaj wiedza o pierwszej pomocy jest niezbędna, czy ją posiadamy. O tym porozmawiam z naszym gościem, ekspertem. Właśnie będę pytała eksperta, jest nim dzisiaj ratownik medyczny Adam Piechnik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Pozwoli pan jednak, że zacznę od niezwykle smutnego wydarzenia. Dzisiaj około 10:30 do gabinetu, w którym ortopeda badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Napastnika ujęła ochrona. Mężczyzna jest w rękach policji. Rany lekarza były tak dotkliwe, że mimo natychmiastowej pomocy ze strony personelu medycznego nie udało się go uratować. Czy można w ogóle takim sytuacjom zapobiec?
No nie, kolejny raz dochodzi do tragedii w tym środowisku pracowników systemu ochrony zdrowia. Parę miesięcy minęło od czasu, kiedy Czarek w Siedlcach także poległ z rąk człowieka, któremu jechał pomóc, ratownik medyczny. Cezary też został zaatakowany, też dostał uderzeń nożem i też nie przeżył. Wstrząsnęło to trochę, może nawet i politykami, do tego stopnia, że obiecywali jakieś zmiany. No, nie udało się najwyraźniej tych zmian wprowadzić na tyle szybko i na tyle efektywnych, żeby kolejnej tragedii uniknąć, bo dzisiaj, no dzisiaj słyszymy kolejną dramatyczną informację z Krakowa. Jako osoba pracująca w tym systemie ochrony zdrowia pozwolę sobie z tego miejsca od razu złożyć jak najserdeczniejsze wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim bliskim pana doktora. Oby takich tragedii nie było więcej, no, ale nachylić się należy nad po prostu osobistym cierpieniem osób, które muszą przejść stratę człowieka, który nie tylko dla nich był, ale był także i dla innych. No. Stało się, jak stało.
Moglibyśmy powiedzieć, do czego to dochodzi, że nawet w szpitalu bezpiecznie być nie może, bo on przyjmował w szpitalu, prawda?
Tak, ale to jakby nic nie zmienia miejsca. No, pojawiło się przy okazji tego zdarzenia, o którym nadmieniłem, a w tej przestrzeni publicznej, ale także jakieś propozycje, oferty Ministerstwa Zdrowia, że jakieś kamery nasobne, kamizelki nożoodporne, szkolenie i tym podobne rzeczy. Nic z tych rzeczy, jak widać, nie zabezpieczy. Tak? No, obiekt monitorowany, szpital z dostępem pewnie nie do końca łatwym z ulicy, i też gdzieś osoba zaburzona, rozchwiana, nie wiem co powodowało, pewnie się za jakiś czas dowiemy. Jeśli albo tam jakiekolwiek racjonalne względy można będzie znaleźć w tym, no ale jakby nic nie uchroniło. No, nie uchroni przed atakiem człowieka, który nie liczy się z konsekwencjami. Pewnie nic nie uchroni, a mam wrażenie, że przede wszystkim brakuje świadomości surowej, bezwzględnej i natychmiastowej kary. I tego na pewno nie ma w środowisku. To nie jest moja opinia. Wiele osób ze środowiska właśnie systemu ochrony zdrowia, dzisiaj porozumienie rezydentów w social mediach opublikowało między innymi też wpis mówiący także o tym, że ten hejt, ta nagonka, która od wielu lat tak naprawdę zaostrza się w tej przestrzeni publicznej, jest całkowicie bezkarna. I to pewnie, jeżeli by szukać przyczyn, dlaczego się tak dzieje, może być jednym z argumentów, że tak, że, albo jednym z powodów. Nie jedynym, ale na pewno jednym z powodów. Jeśli ktoś zadaje pytanie, co można zrobić, żeby takich zdarzeń, może nie uniknąć, ale zmniejszyć ryzyko, żeby do nich dochodziło, to moim zdaniem należałoby no, tą penalizację takich aktów tu bezwzględnie traktować, dlatego że proszę pamiętać, że to nie będzie za górnolotne, jeżeli powiem, że medyk zaatakowany w pracy to jest osoba, która jeśli odniosła jakikolwiek uraz, albo tak naprawdę nawet sam atak doprowadził do tego, że nie może wykonywać swojego zajęcia, to tak naprawdę nie może nieść pomocy ludziom. To jest może naciągane, ale nie wiem, czy definicja prawna by nie objęła tego, że stworzenie zagrożenia na masową skalę. Tak jak mówimy, karetka wyłączona z działania, zaatakowana przez pijana gdzieś na weselu, to jest karetka, która nie mogła wyjechać do ludzi, a okręg, który obejmuje dana stacja, podstacja pogotowia ratunkowego, to jest circa 30 tysięcy ludzi. Jeśli ta karetka nie mogła tam pojechać, to można by mówić o zagrożeniu na masową skalę. Lekarz tego dnia mógł przyjąć jeszcze ilu pacjentów.
Ile tych...
Może należałoby faktycznie rozszerzyć definicję, te, które się znajdują w kodeksie, i sprawcy powinni odpowiadać nie za jednorazowy jakby wybryk czy stworzenie ograniczonego, tylko tą skalę przyjąć jako faktycznie...
Ostrzejszy rzeczywiście. Rzeczywiście jest nam strasznie smutno, bo kiedy ginie dość młody człowiek, bo jednak 40-latek, a czym się, że starszy, to też wyznaczenia i to jeszcze w miejscu pracy, to jest bardzo smutne. A my chcemy mówić o tym, jak ratować. To znaczy, mamy majówkę przed nami. Ja nie mówię teraz o dużych wypadkach, bo myślę, że że o tym trochę mówiliśmy i też będziemy oczywiście do tego wracać. Chciałabym powiedzieć o takim zwykłym jakimś wydarzeniu, jak udzielać pierwszej pomocy. Jesteśmy na działce, ktoś nagle zasłabł. Co robimy?
Musimy ocenić przede wszystkim stopień zagrożenia dla tej osoby. Co się dzieje? Pamiętając o własnym bezpieczeństwie zawsze, tak? Bo to jest priorytet, o którym szkoląc z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zawsze nadmieniamy i to mówimy. Bezpieczeństwo ratownika, czyli was. W momencie, kiedy będziecie wchodzili do działania mającego na celu niesienie komuś pomocy, stajecie się ratownikiem. To wasze bezpieczeństwo jest priorytetem. Później przechodzimy do kolejnych czynności, które możemy szczegółowo opisywać.
Pierwsza rzecz, to może nie panikujmy, tak?
No to jest podstawa do tego, żebyśmy mogli racjonalnie ocenić, co się dzieje, to musimy w to wchodzić względnie trzeźwą głową. Tak?
Widzimy, że ktoś zasłabł, to co od razu wzywamy pogotowie?
Absolutnie nie. To pogotowie może być bardzo potrzebne tam, gdzie ktoś jest naprawdę w dużo poważniejszym stanie. Zasłabnięcie musimy ocenić, czy to jest stan zagrożenia życia.
Oceniamy, że jest sytuacja, że nie potrafimy sobie poradzić, że już jest sytuacja jakaś, powiedzmy w sytuacji takiej, chciałam powiedzieć, że zachowaliśmy się tak, jak powinniśmy, czyli patrzymy, że ktoś, nie wiem, stracił przytomność, nie oddycha. My zaczynamy mu resuscytację. Jednak widzimy, że możemy sobie nie poradzić. Dzwonimy? Gdzie?
Ależ tak, oczywiście. Dzwonimy, są dwa numery tak naprawdę. Jeden, który państwo powinniście znać, pamiętać z przedszkola.
To 999.
Tak, 3-9. Dalej to jest numer, który cały czas działa, mimo pewnych zmian legislacyjnych, przejęcia dyspozytornie pogotowia w większości wypadków przez urzędy wojewódzkie. Nadal jest zachowany ten telefon ratunkowy do pogotowia 3-9. Równolegle funkcjonuje telefon alarmowy 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ale tu chciałbym pewną taką, nie tyle dygresję, ale zaznaczyć dość mocno, że jeżeli wiemy, nie mam żadnych wątpliwości, że zdarzenie dotyczy zdrowia, to celujemy dokładnie w to pogotowie ratunkowe. Tak? 3-9, jeśli zdarzy. 112 jest numerem, że to jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego i tam dyspozytor, który nie jest medykiem, jest osoba przeszkolona, ale ona ma oddzielić te telefony alarmowe, przeanalizować, do jakich służb, jakie służby zaangażować do tego zdarzenia, to czasem ten proces zadawania tych pytań i prowadzenia do tej konkluzji troszeczkę opóźnia powiadomienie właściwe pogotowia ratunkowego.
Chciałabym też powiedzieć, że mogą państwo oczywiście do nas zadzwonić. 510 37 36 i pani Beata jest już z nami. Pani Beato, słucham.
No witam serdecznie.
Witamy.
A ja chciałam tak zapytać, bo niby tak często się o tym mówi, ale chyba warto to powtarzać, a może coś nowego usłyszę. Chodzi o udar i takie pierwsze objawy udaru, no bo ta szybkość reakcji jest ważna, nie?
Tak, oczywiście.
Reakcja przy udarze prawie zawsze, no w większości, 80% ponad przypadków to są udary niedokrwienne. Tromboliza, takie okienko trombolityczne, moment, kiedy medycyna jest najefektywniejsza, to jest około 4 godzin, więc szalenie istotne jest to, żeby rozpoznać ten udar w tym czasie i dostarczyć pacjenta Najlepiej faktycznie za pomocą tego pogotowia ratunkowego po rozpoznaniu czego? Rozpoznania z zakresu neurologii są dość proste. Jeżeli widzimy, wybaczcie Państwo, że tak upraszczam niejako, tak traktuję to kolokwialnie.
Ale chyba musimy tutaj, tak?
Tak, ale... Ale faktycznie jakiekolwiek zaburzenia z układu nerwowego z tej neurologii, którą nawet jesteście w stanie Państwo jako laicy ocenić, czyli zaburzenia równowagi, jakiekolwiek osłabienie siły mięśniowej. Patrzymy na członka rodziny czy osobę znajomą i widzimy, że jego twarz wygląda tak, jakby jakaś któraś strona przestała funkcjonować, trzymać mięśnie. Tak jakby opadają kąciki ust, kąciki oczu. Jeśli widzimy tą asymetrię, która ma parę różnych objawów. Tak?
To już mamy pierwsze podejrzenie, że jest coś nie tak. Tak, że jesteśmy...
Tak naprawdę wystarczą dwa. Jeden daje już 70-paroprocentowe prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z udarem, jeżeli stwierdzimy, że są dwa symptomy, czyli bełkotliwa mowa, ta upośledzona motoryka, to już mamy ponad
80%
prawdopodobieństwo. I teraz tak, jeśli nie jesteśmy gdzieś daleko, bo to już warto zaznaczyć, że czekanie czasem na pogotowie, jeżeli jesteśmy bardzo daleko od ośrodków, gdzie to pogotowie jest, to czasem sensowne jest, jeśli są osoby, które mogą pomóc, taką osobę wpakować, wybaczcie Państwo,
do samochodu i lepiej samemu podwieźć do szpitala, będzie lepiej.
Jechać w stronę najbliższego dużego szpitala, komunikować się jednocześnie z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Nam się naprawdę zdarza przejmować takie osoby w trakcie. Ustalamy, gdzie, na jakiej drodze są, w jakim miejscu się znajdują. Jeśli się znajdą o 15 kilometrów już bliżej tego szpitala, to jest to kolejne 15-20 minut, które jest in plus dla pacjenta, który nie zawsze jest przez nas bezpośrednio w tym momencie, kiedy to się zdarzyło, zastany. Bardzo istotną rzeczą jest, o czym prosimy i uwrażliwiamy w przypadku udaru, skontaktowanie się z członkiem rodziny, który na przykład wychodził rano i widział tą osobę, bo na przykład żona wychodziła wcześniej do pracy, mąż zastaje później seniorkę domu w takim stanie. Bardzo jest korzystna dla nas, jeżeli skontaktuje się w międzyczasie z małżonką i się dowie, czy ona ją widziała o tej 7 rano i czy o 7 rano były jakieś symptomy.
Było tak, czy było inaczej?
Bo możemy, dzięki temu możemy celować w to okienko.
Możemy na pewno pomóc. Proszę Państwa, pod numerem 510... Pani Beato, bardzo dziękujemy. 510-37 i 36 to jest telefon, pod którym teraz pan Adam Piechnik będzie przez najbliższe minuty odbierał od Państwa telefony, będzie się z Państwem kontaktował i będzie tylko dla Państwa. Zatem pan Adam przenosi się do naszej reżyserki i tam odbiera telefony. I jak... Chcemy ratować, chcemy pomagać, chcemy być, czy chcemy mówić nie, to nie ja.
Chcemy, no pojawiły się na poza fonią, tak? Nie wizją fonią Państwa, pojawiły się pytania od słuchaczy. Bardzo fajne i cenne pytania, bo jedno z nich dotyczyło kwestii tego, czy w pierwszej pomocy możemy podawać leki. Jakiekolwiek.
A to myślę, że ważne pytanie, tak? Żebyśmy od razu nie lecieli z apteczką.
To znaczy nie tak. Przez wiele lat uczono, że w pierwszej pomocy nie wolno podawać żadnych leków i w ogóle nie są potrzebne nawet także specjalistyczny jakiś sprzęt. Tak? Natomiast jeśli chodzi o leki, troszeczkę się zmieniło w tej chwili i są inicjatywy w zasadzie już prawne, żeby pewne możliwości...
I czynności...
Stworzyć przynajmniej w szkołach, tak? W szkołach już tak naprawdę nauczyciele dostali w zasadzie już obowiązek, dlatego że jeżeli wiedzą, że mają dziecko, które choruje na astmę, dziecko, które jest mocno uczulone i jest duże ryzyko anafilaksji, to żeby tych, czy cukrzyca, przy której trzeba czasem zmierzyć poziom glikemii, pojawiają się takie możliwości prawne już, żeby zwiększyć ten zasób koniecznych do opanowania umiejętności przez osoby, które opiekują się naszymi dziećmi, ale także i żeby wyszło to dalej, my w pierwszej pomocy już zaczynamy, nawet nie tyle nieśmiało, ale mówić o tym, że jeżeli zakładamy po tym, co zauważyliśmy, co zebraliśmy, jaką informację zebraliśmy od tej osoby, której pomagamy, że mamy do czynienia być może z zawałem mięśnia sercowego.
symptomy są dość charakterystyczne. Oczywiście nie zawsze jest tam, że ten obrys potrafi być tak trochę przesłonięty, są zawał różnych jakby różnych stron tego serca, o tak upraszczając, boczne, tylne, może dawać się objawy, które będą często mylone tylnej ściany, czasem to jest ból kręgosłupa, jakby tak ludzie odbierają, że to jest ból grzbietu pleców u kobiet, często jest tak zwana maska brzuszna przy dolnej ścianie serca, ale ogólnie pewnie potrafilibyśmy na spokojnie rozmawiając ustalić, że jeżeli ktoś jest blady, spocony, skarża się na ból gniotący, duszący w klatce piersiowej, promieniujący do łopatki, do szyi, do żuchwy aż, to jest wysokie bardzo prawdopodobieństwo, ta charakterystyka, blady, spocony, wystraszony ból o charakterze gniecenia, pieczenia, kłucia, przenikający do łopatki lewej, do szyi, karku, żuchwy. To jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z zawałem mięśnia sercowego i wtedy podanie takiej osobie kwasu acetylosalicylowego, czyli aspirynę na ludzkie przekładając, czy polipirynę, może nawet lepiej, bo ona jest w dawce 300 mg, czyli tej wskazanej. Jeśli wiemy, że nie ma przeciwwskazań, jeżeli ta osoba nie jest uczulona albo nie ma czynnych krwawień, to jest to działanie jak najbardziej właściwe. Kwas acetylosalicylowy ma działania antyagregacyjne, czyli zmniejsza lepkość płytek krwi, zmniejsza jakby narastanie tego skrzepu, to jest
problem. Krótko mówiąc, możemy pomóc, bo to tam jest trochę jakby
w pewnych kwestiach.
Krótko mówiąc, byśmy tak?
Tak, upraszczając, zmniejszam. Jeżeli w tej rozmowie z tą osobą podejmiemy takie wrażenie, czy będziemy przekonani o tym, że mamy duże ryzyko tego, że to jest zawał mięśnia sercowego, to jest jak najbardziej profesjonalne. My, ratownicy medyczni, w szeregu leków, które podajemy pacjentowi, wioząc go już na ustaloną hemodynamikę po stwierdzeniu w zapisie EKG, że mam do czynienia z stajmi albo innymi cechami zawału, podajemy ten sam lek, także w takim przypadku.
Ja też nie chcę, żeby oczywiście państwo natychmiast decydowali, że komuś się troszkę blady zrobi, natychmiast ma zawał, ale jeżeli mamy takie symptomy, jak pan przed chwilą powiedział, to tak, ale też na przykład myślę, że to jest bardzo dobrym przykładem, jak zareagować, to jest to, że jeżeli wiemy, że mamy w szkole dziecko uczulające się, albo na przykład wiemy, że ugryzł jakaś pszczoła i ktoś wiemy, że jest na to uczulony.
Tak zwany owad błonkoskrzydły.
Tak, nie czekamy, aż się samo wydarzy, tylko po prostu reagujemy. Albo biegniemy szybko, zawozimy do pogotowia, bo to jest chyba najlepsze.
Tak, ja pani redaktor bym tutaj się wtrącił i przede wszystkim zaznaczył. Najbardziej kluczową rzeczą jest to, że po prostu przygotujmy się do tego, bo to się zdarzy. Szkólmy się, uczmy się tej pierwszej pomocy, bo drodzy państwo, zmartwię was, że jakkolwiek dzisiejszy wieczór wydaje się wam piękny i nie chce się myśleć o takich rzeczach, ale jesteśmy śmiertelni. Ludzie dookoła nas także i ci, których kochamy. Oni prędzej czy później pewnie znajdą się w takiej sytuacji, w której życie będzie może w waszych rękach. I wasza umiejętność, wasza wiedza może spowodować, że nie skończy się dramatycznie. To nie jest już średniowiecze. To nie jest tak, że wyrok boski czy jakikolwiek, jestem agnostykiem, więc to taka figura retoryczna w moich ustach, ale to nie jest wyrok. Macie w rodzinach, macie wśród znajomych ludzi, którzy są po dwóch zawałach, mają jakieś bypassy założone. Co to oznacza, że ktoś jest po dwóch zawałach? Znaczy to, że pierwszego nie zabił. Rozumiecie? To znaczy, że można było przeżyć. Gdzieś w jakimś momencie ten wyrok losu nie był wyrokiem nieodwołalnym.
No wiemy doskonale, że gdyby nie umiejętności, ciągle słyszymy w naszych mediach informacje, że oto szef strażak po swoim dyżurze zakrztusiło się małe dziecko i on je uratował, bo wiedział, jak to zrobić.
Ale strażak ma obowiązek posiadać szkolenie z zakresu KBP.
Ale powiedzmy, szedł jakiś młody człowiek i pomógł, bo po pierwsze nie bał się, a po drugie podjął ryzyko, a po trzecie gdzieś się przeszkodził.
Bo wiedział jak młodzi ludzie w tej chwili faktycznie są edukowani. I to jest coś, czego moglibyśmy się od młodzieży faktycznie uczyć tego, żeby zdobywać tę wiedzę, żeby ją utrwalać, żeby pamiętać o tym, że raz dane nie zostaje w nas na zawsze. Odtwarzajmy. Każdy z Państwa dzisiaj w tym momencie może sobie zadać to proste pytanie, czy jak wejdę do domu jutro i zastanę bliską mi osobę, kogoś, kogo kocham, w sytuacji dramatycznej, będzie się dusił, będzie się działo coś, na co nie będę wiedział tak naprawdę, jak postąpić, co się z tą osobą dzieje, czy od razu szóstym zmysłem, czy tak na fizyzm będę widział, że jest to dramatyczna sytuacja, czy sobie z tym poradzę? Odpowiedzcie sobie w tej chwili na pytanie, czy posiadam wiedzę i umiejętności, żeby sobie poradzić z sytuacją, gdy ktoś, kogo kocham, będzie potrzebował mnie najbardziej. Pamiętajcie Państwo, ratownicy dotrą za paręnaście minut.
Jak będziemy mieli szczęście.
Jak będziecie mieli szczęście, to paręnaście minut. Ponieważ są niestety pewne wiadomości, że to ten czas z całej Polski docierają audyty, z których wynika, że czasy dotarcia te gwarantowane ustawami nie są dotrzymywane, nie ma takiej możliwości. Wy jesteście osobami, które jako pierwsze reagując stają się ratownikiem i to wy ratujecie życie ludziom, czy to bliskim wam, czy nieznajomym. No ale znowu ratowanie kogoś nieznajomego to jest sianie pewnego owocu w rzeczywistości tworzenia, w której być może ktoś obcy nam też pomoże. Tak?
To jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Chciałabym, żebyśmy też przygotowali się trochę do tego długiego weekendu. Jak Państwo będą wyjeżdżać, no to sprawdźmy, co mamy w tej naszej apteczce przysłowiowej samochodowej, bo tam często albo jest przestarzały plaster, albo nie ma nożyczek, albo w ogóle niczego nie ma, bo okazało się, że jak ostatnio używaliśmy, bo do czegoś nam się ta gumka była potrzebna i jakiś bandaż przydał się do zawiązania zupełnie czegoś innego, może sprawdźmy, bo to też jest takie przygotowanie się na ewentualność.
Fantastycznie, że pani porusza tę kwestię, tylko że ja ją wzbogacę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli, drodzy państwo, będziecie zabierali seniora, seniorkę, mamę, kogokolwiek starszego schorowanego ze sobą na tą działkę na te parę dni, to pamiętajcie, żeby zabrać razem z nim jego stale przyjmowane przez niego leki, bo to jest stałe doświadczenie pogotowia ratunkowego, szczególnie w okresie majówek.
Tak, że po prostu zapominamy brać leki.
Zabieramy babcię, tylko babcia zabiera leki, zapomina zabrać leki na hipertensję, na nadciśnienie. Przez dwa dni ich nie bierze, to ciśnienie gdzieś tam się wymyka, tylko pamiętajcie, że tam jest tak, że te nadciśnienie, które się wymknie z tych karbów farmakoterapii, no może właśnie odpowiadać za ten udar, który się pojawi. Leki przeciwzakrzepowe i cały szereg najróżniejszych. To jest stale przyjmowane leki. One są nawet ważniejsze niż ładowarka do telefonu mamy, czy też radio nastawione na ulubioną stację. Wybaczcie Państwo ten żart, ale koniecznie zabierające członka rodziny, który na stałe przyjmuje jakieś leki, musimy zadbać o to, żeby te leki zabrał ze sobą, żeby nie doszło do dramatu.
Pan powiedział, że starsze osoby jak zabieramy ze sobą, ja myślę, że my sami o swoich czasami zapominamy, bo niestety dzisiaj wcale nie trzeba mieć 80, żeby brać jakieś leki na stałe, tylko dużo wcześniej niestety są przyjmowane. Mówi niestety, no bo to wynika z naszego trybu życia, ale też często rodzice, mam taką nadzieję, że jednak nie, zapominają o lekach swoich dzieci. Zapominamy o takim zwykłym przygotowaniu się, jedziemy w dłuższą podróż, zabierzmy wodę i sprawdźmy tą apteczkę, o której powiedziałam, tak? Żeby nie było tak, że jak się nasze dziecko skaleczy, czy my sami się skaleczymy gdzieś w czasie naszej podróży i nawet nie będziemy umieli zatamować krwi, bo się okazało, że nasza apteczka jest tylko ładnym pudełeczkiem w samochodzie.
Krwotok, nawiasem mówiąc, czasem może się zdarzyć o tyle poważniejszy, że zwykły jakiś opatrunek chłonący nie wystarczy. Dlatego kolejny raz powtórzę i będę naciskał. Korzystajcie Państwo z każdej możliwości, żeby się przeszkolić z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy to w ramach obowiązkowego BHP i nie urywajcie się z tych szkoleń obowiązkowych, które teoretycznie każdy powinien przejść raz na trzy lata.
Nawet można wtedy zadawać pytania, które nam się wydają błahe, niepotrzebne, naiwne. Proszę bardzo, to jest
dowiecie się Państwo wszystkiego, co jest konieczne i włącznie z także możliwościami działania w sposób improwizowany, bo nie zawsze tą apteczkę będziecie mieli. Ale instruktorzy pierwszej pomocy, czy to ratownicy medyczni, czy z jakiejkolwiek instytucji, która zajmuje się propagowaniem tej pierwszej pomocy, na pewno będą mieli wiedzę, umiejętności i jak przedstawić wam te możliwości, jak na przykład nie mielibyście żadnego sprzętu, jak działać, jak improwizować. I to jest szalenie ważne, żebyście po prostu zdawali sobie sprawę z tego, że bez tej wiedzy i bez chęci i woli czasem taka osoba, która wymaga tej pomocy, może tej pomocy nie doczekać.
No i powiem państwu, że czasami może być tak, jeszcze niestety, że na przykład nie będziemy mieli zasięgu i żaden internet nie podpowie, jak w danej sytuacji się zachować. Dzisiaj naszym gościem w Zapytaj Eksperta był ratownik medyczny Adam Piechnik i przede wszystkim, proszę państwa, zabieramy ze sobą zdrowy rozsądek na długą.
I tego oraz zdrowia państwu życzę na ten długi i pewnie piękny weekend.
Dziękuję bardzo.